Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Polska i Niemcy są sojusznikami w ramach NATO. Jednak czy oba kraje podobnie definiują szanse i zagrożenia? Wojna na Ukrainie pokazała wyraźnie, że tak nie jest. Jest za to środa, 26 kwietnia. Witamy Państwa w składzie Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. A to jest Magazyn Zachodni w Radiu Poznań. W zeszłym tygodniu Instytut Zachodni wraz z Akademią Sztuki Wojennej zorganizował seminarium o nazwie Wspólnota Bezpieczeństwa w Europie – Realność czy Imaginacja. Omawiane były kwestie rozbieżności w perspektywach Polski i Niemiec w zakresie bezpieczeństwa. Udało mi się wówczas porozmawiać na ten temat z socjologiem i doradcą prezydenta Andrzeja Dudy, profesorem Andrzejem Zybertowiczem. Już za chwilę posłuchamy tej właśnie rozmowy. Następnie Aleksandra Fedorska zabierze nas na polsko-niemieckie pogranicze i przybliży temat nauczania języka polskiego we Frankfurcie nad Odrą. Jej gościem będzie Filip Kubicki ze Stowarzyszenia Obywatelskiego na rzecz Frankfurtu i Słubic, który stara się właśnie otworzyć szkołę z językiem polskim w Niemczech. Zaczynamy zatem Magazyn Zachodni, a ja zapraszam na rozmowę z naszym pierwszym gościem. Szanowni Państwo, jesteśmy po panelu Bezpieczeństwo w Europie z perspektywy Polski i Niemiec, a moim i Państwa gościem jest profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog, publicysta, a także doradca prezydenta Andrzeja Dudy. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
Po debacie mam więcej pytań niż odpowiedzi tak naprawdę. Pojawił się wątek pewnego takiego dwugłosu w relacjach polsko-niemieckich, czyli oficjalna polityka z jednej strony, a faktyczne oczekiwania z drugiej. No i te oczekiwania zostały też zdefiniowane jako takie, że Polska ma być junior partnerem Niemiec. Czy na takim gruncie da się zbudować sensowną współpracę w temacie obronności?
Sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo oczywiście sama różnica potencjałów gospodarczych między Polską a Niemiec, czy potencjały dyplomatyczne, pokazuje, że jesteśmy młodszym partnerem, tylko czy jesteśmy traktowani fair. Ja przyjechałem dzisiaj do Poznania na konferencję w Instytucie Zachodnim razem z moimi współpracownikami z Akademii Sztuki Wojennej. W istocie po korepetycje, bo my próbujemy analizować strategiczne wyzwania dla bezpieczeństwa Polski, głównie z perspektywy nowych technologii, ale kluczowe dla zrozumienia mapy problemu, przed jakimi stoi nasz kraj, są relacje Polski z Niemcami. I nie powinno dziwić to, co pan wcześniej powiedział, panie redaktorze, że mamy więcej pytań niż odpowiedzi, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, zachowanie wielu podmiotów jest niejasne i żeby lepiej zrozumieć kontury efektywnej polityki Polski, to musimy na wiele pytań odpowiedzieć. Na przykład jedno z pytań z perspektywy bezpieczeństwa to jest takie. Czy gdyby nie Ukraina, a Polska była zaatakowana przez Rosję, to czy Niemcy byłyby w stanie i czy chciałyby spełnić swoje zobowiązania sojusznicze związane z członkostwem w NATO? Ta wojna na Ukrainie odsłoniła dwie rzeczy, które z punktu widzenia naszego poczucia bezpieczeństwa są niepokojące. Po pierwsze, opłakany stan zaniedbanej armii niemieckiej. Niemcy mają armię tak zaniedbaną i system obronny tak zaniedbany, że nie potrafią nawet prostej pomocy techniczno-amunicyjnej udzielać Ukrainie, mimo że deklarują obronę świata demokratycznych wartości. Po drugie, ospałość, czy wprost niechęć, z jaką tej pomocy udzielają, wskazuje, że gdybyśmy to my byli w opresji, to można się liczyć, że nawet gdyby w Berlinie był rząd bardziej zdeterminowany na przeciwstawienie się brutalnej agresji, to nie miałby zasobów. Niemcy, jak i Polska, muszą być częścią sprawnej infrastruktury zarządzania, dowodzenia, logistyki NATO, żeby ten pakt mógł pełnić swoją rolę obronną najpierw w fazie odstraszania przeciwnika, a potem w razie wojny w fazie kontrofensywy. W świetle tego, co dowiedzieliśmy się my i cały świat, kto chciał czytać, o tym, jak zaniedbano system szkolenia, system logistyczny zaopatrzenia armii niemieckiej, można mieć wątpliwości na przykład, czy w razie potrzeby masowego przerzutu wojsk amerykańskich na teatr europejski, niemiecka infrastruktura obronna byłaby wystarczająco sprawna, żeby Amerykanie mogli na czas udzielić pomocy krajom bałtyckim, Polsce i Słowacji lub Rumunii.
No rozumiem, to są te pytania, które sobie stawiamy, natomiast wspomniał Pan też o pomocy. Ta pomoc płynie na Ukrainę i płynie ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii, także z Polski, także, no i z innych krajów, i także z Niemiec,
płynie,
oczywiście.
Ale, a w skali niezadowalającej, ale rzeczywista pomoc także płynie.
Tak, i ona się zwiększyła też uczciwie, trzeba to przyznać, że na początku Niemcy były opieszałe, jeżeli chodzi o przekazywanie tej pomocy, teraz to się zwiększyło. No dobrze, tylko pytanie jest takie, czy tutaj nie dochodzi do pewnej sprzeczności, jeżeli chodzi o samą wizję polityki europejskiej, bo czy w kontekście federalizacji Europy i pewnej autonomii strategicznej możemy tutaj mówić o współpracy w zakresie bezpieczeństwa Polski i Niemiec, no bo chodzi o kwestię USA w tym całym konstrukcie europejskim.
Gdy mówimy o tak zwanej autonomii strategicznej, to znaczy zdolności krajów demokratycznej Europy do samodzielnego zadbania o swoje bezpieczeństwo, to trzeba zwrócić uwagę co najmniej na dwa aspekty. Aspekt pierwszy. Przyjmijmy, że faktycznie następuje wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Europy, że Amerykanie zwijają z różnych powodów swój parasol nuklearny nad Europą, w tym i nad Polską. Ile czasu potrzebowałyby gospodarki państw europejskich, takich jak Francja, Niemcy, Włochy, żeby wzmocnić nasze systemy obronne do postaci zdolnej dawać poziom bezpieczeństwa, który mamy dzięki Stanom Zjednoczonym. Czy ta opowieść o autonomii strategicznej Europy to jest opowieścią dotyczącą sytuacji bieżącej, czy mającą perspektywy 10-15 lat?
Przepraszam, prezydent Macron mówił o tym niedawno w Chinach.
Politycy mówią różne rzeczy, ale trzeba policzyć szabelki, że tak powiem, czyli policzyć potencjały i zdolność operacyjnego działania, prawda? Amerykanie w sytuacji nadchodzącej agresji na Ukrainę, jeszcze nadchodzącej, prawda, przerzucili ważne swoje wojska, 82. Dywizję Powietrzno-Desantową na teren Polski, umieścili systemy rozmaite wsparcia zwiadowcze, rozpoznawcze i tak dalej. Byli do tego technicznie zdolni. Budowanie takiej zdolności wśród krajów europejskich wymaga więcej czasu niż się to chyba wydaje niektórym politykom Paryża i Berlina. Druga kwestia jest tak. Niektórzy eksperci twierdzą, że za hasłem autonomii strategicznej poza chęcią jakby zmniejszenia wpływów amerykańskich w Europie, co wcale nie musi być dla Polski korzystne, kryje się pragnienie poszerzenia rynków zbytu dla silnego francuskiego przemysłu. Mówi się przecież, że kraje NATO miałyby wspólnie robić zakupów sprzętu militarnego. Gdzie? W koncernach francuskich i pewno niemieckich, tak? Więc za tym się kryje też pewien interes gospodarczy, który ma i z punktu widzenia naszego kraju swoje plusy i minusy, bo w tych sektorach, gdzie te kraje mają dobre technologie wojenne po dobrych cenach, moglibyśmy u nich kupować. Ale można sobie wyobrazić sytuację, że z powodu pewnej przewagi próbowaliby nam narzucić zakup także sprzętu, uzbrojenia, systemów wsparcia pola walki, które wcale nie musiałyby być najnowocześniejsze czy najlepsze cenowo.
No to dobrze, to tak podsumowując, w takim razie, jakie by było nasze oczekiwanie względem zachodniej Europy w zakresie bezpieczeństwa? Czego właściwie obecnie Polska mogłaby oczekiwać od Niemiec? No bo stawiamy na USA, tak? Stawiamy na USA bardziej.
Jasne, ale niezależnie od USA jesteśmy w Europie. Po pierwsze, od Niemiec oczekujemy dalszej, dobrej współpracy gospodarczej. Na poziomie gospodarczym jest znam wiele przypadków, gdy polscy i niemieccy przedsiębiorcy naprawdę darzą się szacunkiem, a nawet przyjaźnią. Działają na zasadach win-win, obie strony odnoszą korzyści na rynkach europejskich i pozaeuropejskich. I to jest dobry kierunek współpracy. Natomiast na poziomie bezpośrednio bezpieczeństwa militarnego oczekujemy doprowadzenia sił zbrojnych innych krajów NATO do takiego poziomu, żebyśmy mogli liczyć, że w krótkim czasie są w stanie udzielić wsparcia na wypadek agresji na Polskę, na kraje bałtyckie czy inny kraj naszego regionu.
No i miejmy nadzieję, że tak się stanie, a profesor Andrzej Zybertowicz był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Państwu bardzo.
Magazyn Zachodni. Magazyn Zachodni.
Witam Państwa w drugiej części naszego programu. Już teraz Aleksandra Fedorska i jej gość porozmawiają na temat nauczania języka polskiego we Frankfurcie nad Odrą. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Witam serdecznie. Naszym gościem jest pan Filip Kubicki. Rozmawiamy ze sobą, ja z Poznania, pan z Frankfurtu. I opowie nam pan o inicjatywie, która powstała w pana mieście. Jak ona się nazywa i co państwo robią?
Nasza inicjatywa po polsku się nazywa Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Obywatelskie na rzecz Frankfurtu i Subic. Mamy też taką skrótową nazwę, to jest Nasze Stadt, Unsere Miasto. Powstała ona w roku chyba 2014, założona przez raczej w większości tatusiów, którzy mają jeszcze dzieci, które wychowywały się i wychowują się dwujęzycznie. I był to moment, gdzie już te pierwsze dzieci już były w szkole, ale w szkole niemieckiej, no i był kłopot z tym językiem polskim, którego uczyliśmy w domu i który zszedł na bok, jak tylko dzieci trafiły do niemieckiej szkoły. W niektórych szkołach we Frankfurcie były oczywiście jakieś oferty językowe odnośnie języka polskiego, ale to było polski jako język obcy, a nie jak polski jako język ojczysty. No i to był taki pomysł, że fajnie by było, jakby była polsko-niemiecka szkoła bilingwalna w Frankfurcie i Subicach. I od tego czasu założyliśmy stowarzyszenie, zaczęliśmy lobbować na rzecz takiej szkoły i działać. I też jakby w ogóle, żeby tak zgarnąć tą ekipę polsko-niemiecką, która była otwarta na jedną i drugą stronę. Od tego czasu się zaczęło.
Kwestia nauczania języka polskiego na terenie Niemiec dla Polaków lub osób, które chcą się tym językiem posługiwać, jest głośno dyskutowana. I znając Niemcy, wiemy, że zajmują się tym rządy landowe. W państwa przypadku jest to Land Brandenburgia. Czy mają tam panowie kontakt z Ministerium Oświaty, Edukacji i mają państwo wsparcie?
Kontakt mieliśmy, wsparcie powiedzmy raczej było zainteresowanie, natomiast w ogóle w Niemczech jest kłopot z tym językiem ojczystym w innych językach, tak? To jest rzecz taka, no, Niemcy są bardzo monolingualni i też cudzoziemcy mają się najpierw nauczyć języka niemieckiego. A co z tym drugim językiem, no to już jest sprawa prywatna. Język polski w Brandenburgii ma jakąś tam pozycję po prostu jako język sąsiada, ale jako język sąsiada, tak? To znaczy jako język obcy. Więc zainteresowanie było jakieś tam, ale przekonanie do takiej koncepcji nie. Dopiero miasto było bardzo za. Nowy burmistrz, pan René Wilke, bardzo był zaangażowany i jego burmistrzyni do tych spraw, Milena Manz, nas bardzo wspierali. Plus mieliśmy jakby instytucję, która chciała założyć tą szkołę. Problem polegał moim zdaniem na początku na tym, że jak z tą inicjatywą wyszliśmy, już mieliśmy kogoś, kto chciałby założyć taką szkołę, bo szkoły państwowe jakby nie były zainteresowane, żeby pójść w tym kierunku. To kraj Brandenburgia moim zdaniem się czuł trochę w takiej niekomfortowej pozycji, że sami nie są w stanie stworzyć taką ofertę, a przychodzi oferta prywatna. No ale trwało to i w końcu ruszył też projekt w szkole państwowej i nam pozwolono albo było komunikowane zielone światło, że możemy ruszyć z tą inicjatywą, bo założenie szkoły podstawowej przez inny podmiot niż państwowy wymaga zgody ministerstwa. A ta zgoda w przypadku szkół podstawowych jest taka trochę uznaniowa. Musi być coś wyjątkowego. No i na początku było pytanie, czy założeniem projektu w szkole państwowej nie będzie to szło w tym kierunku, że zamknie się tą naszą drogę, bo można zawsze powiedzieć, to nie jest nic nowego, mamy już taką ofertę państwową, więc nie musimy stworzyć szkoły z inicjatywy prywatnej. No ale w końcu jakoś się tam dogadali na szczeblu wyższym, tym bardziej, że miasto bardzo naciskało, bo nasz projekt jest dalej idący, jeżeli chodzi o język ojczysty, niż to, co było planowane w szkole państwowej, więc teraz już jest to na dobrej drodze, ale takie rzeczy, jak się musiałem niestety nauczyć, potrzebują po prostu swój czas. Działka musi być jakaś znaleziona, kupiona, przygotowana i tak dalej, to wszystko no, trwa po prostu.
Pytając się w Niemczech o język polski, o nauczanie języka polskiego, spotykam się często z taką wypowiedzią, że przecież Polaków, jako takich Polaków, jest w Niemczech bardzo niewielu. Zwraca się uwagę na to, że chodzi tu często o osoby, które posiadają już niemieckie obywatelstwo. To znaczy, że są w gruncie rzeczy Niemcami. Jak wygląda ta sytuacja we Frankfurcie? Jak to wygląda na miejscu? Jak pan to ocenia?
Są dwie grupy. Jedna i druga, o której pani wspominała. Na przykład patrzę tak na siebie i nasze grono znajomych. To są to osoby, które często też mieszane małżeństwa, które są tu już od czasów studiów, więc patrząc na mój rocznik już od ponad 20 lat. Więc one funkcjonują językowo i kulturowo w jednej i w drugiej kulturze i się odnajdują tu i tam. Może czasami punkt ciężkości jest bardziej po niemieckiej stronie, czasami bardziej po polskiej stronie, też może zależy, czy to jest małżeństwo, czy ona jest z Polski, czy on jest z Polski, ona z Niemczech i od Niemczech, to czasami wpływa, w jakim kierunku to kulturowym idzie. Więc czy tam zawsze też są po stronie tej polskiej części małżeństwa czy związku obywatelstwo, to nie wiem. Czasami tak, czasami po prostu nie, no bo on nie jest już potrzebny w Unii Europejskiej, tak? Jeżeli chodzi o tą grupę przybywających ludzi, no to rzeczywiście dobre pytanie. Tutaj muszę szczerze powiedzieć, że coraz więcej widzę, znaczy coraz więcej, jak jeszcze mam córkę, która jeszcze chodzi do przedszkola, to tam się często poznaje nowych rodziców, nowych dzieci, no to są to czysto, powiedzmy, że polskie małżeństwa, które albo korzystają z tych instytucji po stronie niemieckiej, może też jakby żyją po stronie niemieckiej. Tu nie wiem, nie jestem w stanie się wypowiedzieć po prostu, jak to wygląda, czy na ile oni znają język niemiecki, no bo na ile dobrze się posługują i co jest ich tak konkretnym celem. Wiem, że oczywiście też strona niemiecka się zrobiła bardziej przychylna, tutaj przynajmniej w rejonie przygranicznym, dla Polaków, języka polskiego, często się słyszy polski w sklepach niemieckich, co prawda są to ekspedientki albo ekspedienci, którzy raczej są z Polski, ale też są napisy, komunikaty po polsku, ludnością polską, to tak ciężko mi powiedzieć, bo po prostu za mało osób tutaj zna, ale jest ich moim zdaniem taka stabilna ilość i chodzą do szkół, do przedszkoli i tak dalej.
Rozmawiałam z burmistrzem Frankfurtu, René Wilke, który powiedział mi, że jego zdaniem i zdaniem statystyk miejskich Polaków jest mniej więcej 3000, to znaczy osób deklarujących się jako obywatele Polski. Na ludność mniej więcej 60 tysięcy jest to względnie mało. Ale także ja, która jestem często we Frankfurcie nad Odrą, mam wrażenie, że jest tam jednak znacznie więcej Polaków.
Ciężko powiedzieć rzeczywiście, jak to wygląda, jaki jest stosunek osób, które przyjęli te inne obywatelstwo, na ile oni, nie wiem, czy, bo ja na przykład wiem, że ja w rejestrze też jestem liczony jako osoba, która ma dwa obywatelstwa, tak? Czy oni mnie wliczają w tą grupę tych 3000? To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest, że no, jest to dwumiasto, tak? Łączy nas most i w ciągu dnia no, jesteśmy po tej stronie i po tej stronie, niezależnie gdzie mieszkamy. Także wrażenie też może być takie trochę o tyle, to, że ktoś po frankfurskiej stronie tam działa i mówi po polsku i tak dalej, nie od razu znaczy, że on żyje po niemieckiej stronie. W związku z tym może w tej statystyce nie jest ujęty. Natomiast ta wymiana jest, mi się wydaje, bardzo taka intensywna, także może się wydawać, że jest więcej jakby Polaków niż te 3000, ale oni może po południu wracają, czy wieczorem wracają do Słubic, tak? Ciężko mi tutaj się wypowiedzieć. Ja widzę, że jest tego dużo i czuć ten język tu i tam, ale to jest taka normalność dla nas w pewnym sensie.
Serdecznie panu dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję. Do usłyszenia.
Rozwiązania dotyczące nauczania języków polskiego w Niemczech i niemieckiego w Polsce są niesymetryczne, co przeczy ustaleniom polsko-niemieckiego traktatu z 1991 roku. Polska dotowała nauczanie języka niemieckiego w szkołach, podczas gdy w Niemczech język polski traktowano po macoszemu. Dopiero kiedy w zeszłym roku polskie Ministerstwo Edukacji obcięło ilość godzin nauczania języka niemieckiego, problem zaczął być dostrzegany po drugiej stronie Odry. Obecnie trwają starania, aby tę sytuację naprawić, a my się tym staraniom przyglądamy i będziemy dalej przyglądać. Aleksandra Fedorska, Krzysztof Jankowski i sprzed mikrofonu Bartosz Garczyński. Żegnamy Państwa, dziękując za uwagę. To był Magazyn Zachodni. Za tydzień w środę wypada jeszcze weekend majowy, a więc słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.